Na pewno widzimy, że na świecie panuje coraz większe zamieszanie, coraz więcej niebudujących rzeczy, coraz większa ciemność duchowa też. Diabeł się nie ukrywa na różnych imprezach, pokazuje się z rogami różne postacie. Wiele rzeczy jest mrocznych. Ale my czytamy w Ewangelii Jana, 8 rozdział, werset 12, co Pan Jezus powiedział. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. W księdze Izajasza, już wcześniej, wiele wieków wcześniej, też powiedziano, żebyśmy zwracali się na to światło Boże, ponieważ ludzie próbują wytworzyć sztuczne światło, które nie oświeci, nie da na prawdziwego światła. Izajasza 50, rozdział 10, 11 werset. Kto wśród was boi się Pana? Kto słucha głosu Jego sługi? Kto chodzi w ciemności i nie ma światłości? Niech zaufa imieniu Pana i polega na swoim Bogu. Tym najwyższym sługą Boga Jahwe jest oczywiście Jezus Chrystus, nasz cudowny Zbawiciel. I o tym cudownym Zbawicielu chcę dzisiaj mówić. I właśnie nie musimy chodzić w ciemności, chociaż ona nieraz do nas dociera, chociaż nieraz nas atakuje, bo nie kryjmy tego, że dzieci Boże, właśnie ci, którzy są oddani Chrystusowi, oddani Bogu, są celem, ruchomym celem ataków diabła. Zwłaszcza jeżeli coś robią dla Królestwa Bożego. I właśnie mamy zaufać Bogu i polegać na swoim Bogu, bo zaraz na werset 11 wskazuje, oto wy wszyscy, którzy rozniecacie ogień i przepasujecie się iskrami, chodźcie w światłości waszego ognia i w iskrach, które rozpaliliście, spotka was to z mojej ręki, że będziecie leżeć w boleści. Przez całe wieki ludzie próbowali stworzyć własne światło. I to były tylko iskry w porównaniu ze światłem Bożym. Nemrod budował wieżę Babel. I co z tego wynikło? Bóg pomieszał im języki i nic z tego nie wynikło. A chcieli do nieba sięgać, chcieli rządzić, chcieli panować. I wiele by można postaci wymieniać. Faraon, który nie chciał wypuścić Izraelitów z Egiptu, też myślał, że stoi na czele niepokonanego mocarstwa. Mówił, któż to jest Jahwe, żeby miał wypuścić Izraela? Nie znam żadnego Jahwe, tak? Nie znam takiego Boga. Wielu się pyszniło. Król Nabuchodonozar mówił, czyż to nie jest Babilon, który zbudowałem właśnie siłą swojej potęgi? A czy faraon w późniejszych wiekach opisany nie mówił, mój jest Nil, ja go zrobiłem? I wielu było pyszałków. Miała być tysiącletnia rzesza faszystowska, a potrwała 12 lat. Nie daj Boże, jakby miała 1000 lat istnieć, nie? I tak przez te 12 lat szkód narobiła straszliwy. Więc ludzie iskry tworzyli, światła rzekome. A wiemy, że w Talmudzie jest fałszywe światło. Jest to księga faszystowska, rasistowska, napisana przed Hitlerem. Tam jest nienawiść do gojów, do wszystkich nieżydów. I to straszna nienawiść, są traktowani jak bydło. I to jest fałszywe światło. To nie jest światło, które ma coś wspólnego ze Słowem Bożym. Tak samo idee rasistowskie Anglików, które już były przed Hitlerem w XIX wieku. Wywyższali rasę białą, potępiali inne i dlatego potrafili tworzyć nawet obozy. Pierwsi Anglicy dla czarnoskórych. Później Hitler, Stalin, wielu innych próbowali stworzyć raj na ziemi. I co z tego wyszło? Wyszły iskry, które sprowadzą na twórców tych iskier tylko boleści. Ci, którzy popierali te systemy, którzy po prostu próbowali zamiast światła Bożego utworzyć światło ludzkie, niby lepsze od Bożego, doznają boleści, nie doznają łaski. Natomiast my chcemy mówić dzisiaj o cudownym Zbawicielu i co jest ciekawe, że to jest Zbawiciel zapowiadany przez Słowo Boże w wielu miejscach. Wiele proroc już mówiło o Zbawicielu, na przykład czytamy między innymi w liście do Hebrajczyków 10 rozdział 4-10, takie główne myśli przytoczę. Dlatego Jezus przychodząc na świat mówi, przygotowałeś mi ciało, jesteśmy uświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. List do Hebrajczyków 10 rozdział 4-10, główna myśl. I co jest ciekawe, to było zapowiadane w psalmie 40, w wersecie 7, ale w takim Piśmie Świętym, jakie mieli wtedy ludzie Boży. Bo musimy być świadomi, że psalm 40 nam się nie zgadza z listem do Hebrajczyków, z tego względu, że go opracowywali już od V do XI wieku masoreci i oni nie zrozumieli do końca tego tekstu. Dlatego warto czasami zajrzeć do Septuaginty. Ona jest udostępniona także w internecie. I tam jest tak napisane. Nie zechciałeś ofiary i daru, ale przygotowałeś mi ciało. Nie żądałeś też całopaleń, ani żertwy za grzechy. Tak mówi psalm w takim przekładzie, z jakiego cytował autor listu do Hebrajczyków. I to jest wielka tajemnica wcielenia, że Syn Boży odwieczny, który od zawsze istniał i który od zawsze był Bogiem, jak mówi list do Filipian, że był w postaci Boga i nie uważał bycia równym Bogu za grabież, drugi rozdział, werset 6 listu do Filipian, ten Syn Boży ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi. Uniżył się tak bardzo, że stał się człowiekiem. I czy znamy jakąkolwiek religię, jakikolwiek wierzenia, które sprawiają, że Bóg jest tak bliski człowiekowi, że w osobie boskiego Syna Bożego wchodzi między ludzi, żyje między nimi tak blisko, ratuje ich z różnych opresji doczesnych, jak choroby, jak opętanie, jak śmierć, bo wskrzesił Pan Jezus kilka osób, jest tak blisko ludzi jako wcielony Syn Boży. Bóg islamu jest odległy. Bóg judaizmu też jest odległy. Dla Żydów jest niemożliwe, jak mówią teolodzy rabinistyczni, że istnieją dwie moce równe sobie w niebie. Oni nie dopuszczają, że może ktoś być równy Ojcu. I kiedy Pan Jezus powiedział, że ujrzycie Syna Człowieczego po prawicy Ojca, to dla nich było, powiedzieli, słyszeliśmy bluźnierstwo. Nie dopuszczali takiej myśli. A tymczasem mieli w proroctwach, że będzie taki Mesjasz. Mesjasz niezwykły. Dlatego wcielenie jest cudowną cechą naszego Zbawiciela. I jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 16, w części przekładów opartych na tekście bizantyjskim, a bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, Bóg objawiony został w ciele. I list do Kolosan jeszcze mówi bardzo ciekawą rzecz, drugi rozdział, werset 9, o Chrystusie, gdyż w Nim mieszka cieleśnie cała pełnia bóstwa. Zatrzymajmy się nad tą cudownością Zbawiciela. Cieleśnie. To znaczy w ludzkim ciele objawia się cała pełnia bóstwa. I czy wiemy, że Chrystus po wstąpieniu do nieba nadal jest Bogiem człowiekiem? Nadal tak, Bogiem objawionym w ciele, tylko wyniesionym do takiej chwały, że jak zobaczył go apostoł Jan, to po prostu nie mógł nic innego zrobić, jak tylko paść na twarz. Tak? Także to jest cudowny Zbawiciel. I on na ziemi był bliski naszym problemom. On ulitował się nad kobietą, gdzie wielu nawet dzisiaj przełożonych w kościołach nie chciałoby z taką osobą rozmawiać, bo by powiedzieli, to jest kompletny margines, kompletne dno. Miała 5 mężów, a ten, który teraz z nią mieszka, nie jest jej mężem. A Pan Jezus się właśnie jej objawił i rozmawiał z nią i uszanował ją. Pomyślmy, on widział głębiej, bo my czasem patrzymy po pozorach. Jakiś człowiek przegrany, facet po przejściach albo kobieta po przejściach. Ale Pan Jezus sięga głębiej. Może ona szukała miłości. Może szukała właśnie prawdy i po omacku błądziła. Szukała nie tam, gdzie trzeba i popełniła wiele grzechów. I powiem wam szczerze, że czasami ludzie nie mają już dla kogoś miłosierdzia, a Bóg ma. Przypomnę sentencję mojej takiej znajomej. Więc powiedziała, biada nam, gdyby to ludzie mieli nas puszczać do Królestwa Bożego. Ale tak nie jest. Pan Jezus sięga do naszych serc. On wie, co tam jest, jakie są tęsknoty, pragnienia, obawy. I On się pochyla nad nami. On nas prawdziwie miłuje, tak jak Jego Ojciec. I On jest tą ręką Ojca wyciągniętą do nas w geście miłości. I jest doskonałym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Między Bogiem a nami dlatego, bo jest Bogiem. A między nami a Bogiem dlatego, bo jest człowiekiem. I boskość i człowieczeństwo w jednym to jest doskonały, niepojęty plan zbawienia. Bo grzech gdzie się pojawił? W świecie ziemskim. Grzech się pojawił w ciele. I Zbawiciel musiał pokonać grzech w ciele. Dlatego tajemnica wcielenia. Dlatego jest to wielka, wspaniała prawda Boża o naszym Zbawicielu. I cudem Bożym było to, że właśnie dziewica miała być brzemienna i urodzić syna i miano go nazwać Immanuel. Im to po hebrajsku znaczy z, manu nami, a el to Bóg. To miał być z nami Bóg, tak bliski. I miała go począć właśnie i porodzić dziewica, gdzie wiele przykładów Izajasza to wypacza, mówi, że panna pocznie. 7 rozdział, werset 14. To była dziewica. Bo tam jest powiedziane, Pan da wam znak, Jahwe da wam znak, panna pocznie. Co to za znak, że panny poczynają? To żaden znak, takich znaków jest pełno. Ale znak, że dziewica pocznie, to jest cud. Ewangelia według Łukasza mówiła, jak to cudownie się dokonało. Właśnie sobie dzisiaj słuchałem nagrania Słowa Bożego, że w pierwszym rozdziale Ewangelii według Łukasza jest powiedziane o tym cudzie Bożym. Pierwszy rozdział, werset 34, 35. Wtedy Maria powiedziała do anioła, jak to się stanie, skoro nie obcowałam z mężczyzną. A anioł jej odpowiedział, Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to święte, co się z ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Zobaczmy cudowność Zbawiciela od samego początku. A gdybyśmy sięgnęli dalej, to od samej wieczności. Bo jest jedynym Synem Bożym, naturalnym Synem Bożym. I On miał tutaj pojawić się na ziemi. I to są piękne rzeczy, których doświadczamy. Także inna piękna rzecz, drodzy, to jest to, że On jest wyższy od wszystkich aniołów. Aniołowie są wspaniałymi stworzeniami. Ci wierni aniołowie pełnią wolę Ojca. Oni są posyłanymi duchami po to, aby usłużyć tym, którzy mają dostąpić zbawienia. Oni służą także nam. Jest wiele świadectw, że aniołowie ratują, prowadzą, po prostu stają na naszej drodze, żeby nam pomagać, opiekują się nami. I list do Hebrajczyków mówi coś takiego w pierwszym rozdziale, wersecie 6. I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga. I to jest ciekawe, że Pan Jezus dysponował i apostołowie takim Słowem Bożym, gdzie ten werset był w Księdze Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, werset 43, według Septuaginty, gdzie czytamy, radujcie się niebiosa wraz z Nim i niech oddają Mu pokłon wszyscy aniołowie Boży. Skoro aniołowie Boży oddają Mu pokłon, to znaczy, że jest Bogiem. Kolejna cudowność Zbawiciela, Jego boskość, Jego wyższość od wszystkich aniołów. Jeżeli przyjdzie nam rozmawiać kiedyś ze świadkami Jehowy, pamiętajmy, mamy mocny arsenał do rozmowy. Nie chodzi o to, żeby ich pokonać, ale żeby dać do myślenia. Pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków do drugiego rozdziału wersetu 5. To jest mocny argument za wyższością Chrystusa ponad wszystkimi aniołami. I nawet w wersecie 5 drugiego rozdziału jest powiedziane, nie aniołom bowiem poddał przyszły świat, o którym mówimy. Skoro ten przyszły świat, to Królestwo Boże ma być poddane Chrystusowi, a nie aniołom, to znaczy, że aniołem on w ogóle nie jest. Owszem, był posłańcem Boga, ale jego natura nigdy nie była anielska. On jest Bogiem. Jak mówi ten pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków, On jest blaskiem, czy też odblaskiem chwały Ojca, odwzorowaniem Jego istoty. Tak jak moneta jest wybijana z jakiegoś wzorca, tak? Dokładnym odwzorowaniem istoty Boga i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Inne przykłady oddają, że podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem. Jakże cudnego mamy Zbawiciela, że On cały wszechświat też podtrzymuje tym, co powie. Wypowiada słowo i gwiazdy, planety muszą tak funkcjonować, jak On chce. Także jest cudownym Zbawicielem wyższym nad wszystkimi aniołami, który przede wszystkim dokonał oczyszczenia z naszych grzechów i zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Mamy w Nim doskonałe przebaczenie, doskonałe pojednanie z Ojcem. Prawo Boże nam mówiło, co mamy robić, jak mamy żyć. I potępiało, jeśli byśmy tego nie robili. A łaska darowana w Chrystusie nam mówi, że dostajemy to, na co nie zasłużyliśmy. To znaczy wszelkie dobro w Chrystusie. I Pan Jezus miał mieć moc niespotykaną. Według Księgi Izajasza miał niewidomym zapewniać odzyskanie wzroku. I tu szczególnym takim cudem było uzdrowienie niewidomego od urodzenia. Tutaj właśnie Księga Izajasza, 61 rozdział, czytamy, że w Septuagincie, abym uprowadzonym do niewoli zapowiedział wyzwolenie, a oślepłym odzyskanie wzroku. 61 rozdział, werset 1, główna myśl. I uzdrowienie niewidomego od urodzenia było wielkim cudem, z którym nie mogli się pogodzić faryzeusze i uczeni w piśmie, bo dokonało się w szabat. A czyż szabat nie był dla człowieka, prawda? Oni zrobili z niego ciężar. Oni zrobili z niego przykrość. A Pan Jezus sam przestrzegał szabat, ale uważał, że w szabat można dobrze czynić. Właśnie obsypywać ludzi błogosławieństwem uzdrowienia, podniesienia z wszelkich zmartwień, tak jak kobiety, która była przygarbiona i nie mogła się podnieść, On ją uzdrowił, tę córkę Abrahama, jak powiedział. I takiego mamy Zbawiciela. Wielu uczonych chrześcijańskich poprawia Psalm 22, werset 17, bo w żydowskim wydaniu Biblii czytamy, wydanym przez Żydowskie Towarzystwo Literackie, jak lew są u moich rąk i u moich stóp. A my mamy w psalmie 22, wersecie 17, przebodli ręce moje i nogi moje. I żydowscy uczeni nie bardzo, bo oni działali już od VI, od V do XI wieku, nie bardzo im to leżało, dlatego takie znaki samogłoskowe, ponieważ Biblia hebrajska była pisana w spółgłoskach, to oni takie dali, żeby nie wyszło to. Ale większość przekładów biblijnych chrześcijańskich to poprawia, żeby wyszło to, że przebili czy przebodli ręce i nogi moje. Oni mają jak lew, są u moich rąk i u moich stóp. Przekręcili ten tekst i jak Adam Clark zauważył, zrobili sobie taki komentarz do Pisma Świętego, niezgodny z oryginałem. Ale dzięki Bogu niech będą za wszystkich naszych braci, którzy pracują nad przekładami Biblii i starają się poprawić te usterki, które niektórzy Żydzi wprowadzili do Pisma Świętego. Ewangelia według Mateusza, 12 rozdział, werset 21, zapowiadała też o Zbawicielu, w Nim poganie będą pokładać nadzieję, czy też narody. W każdym razie jest to ciekawa rzecz, że już właśnie Izajasz w 42 rozdziale, w wersecie 4, także w Septuagincie czytamy, tym greckim przekładzie z III wieku przed Chrystusem, że na Jego imieniu narody oprą swe nadzieje. To jest ciekawe, że Żydzi już wiedzieli ze swoich pism i nie umieli się niektórzy z tym pogodzić, że narody nieżydowskie położą nadzieję w Mesjaszu. I tak rzeczywiście większość wierzących w historii w Jezusa jako Mesjasza to byli ludzie pochodzenia pogańskiego. Bardzo się radujemy, że obecnie wielu Żydów zaczyna się zwracać ku Panu Jezusowi i wierzymy, że w czasach ostatecznych masowo zwróci się ten naród do Mesjasza. Ale większość w historii to byli ludzie pochodzenia nieżydowskiego. Taka prawda jest. Pojedyncze rodzynki się pojawiały, Żydów, którzy wierzyli, ale teraz w obecnych czasach mamy ich znacznie więcej. Ten cudowny Zbawiciel jest wspaniały. Po omówieniu niektórych proroctw, które się wypełniły na Mesjaszu, zobaczmy, jakie jeszcze się spełnią, których jeszcze wypełnienia nie widzimy. 11 rozdział Księgi Izajasza bardzo nas buduje, bo mówi o tej gałązce z pnia Jessego, ratorośli z jego korzenia. Jesse, albo jak mówi Biblia Warszawska, Isaj, to był przodek króla Dawida, tak? I z niego miał wyrosnąć Mesjasz, pojawić się Mesjasz z rodu Dawida. I jaki to był, miał być Mesjasz? 11 rozdział Księgi Izajasza mówi, że spocznie na nim duch Pana, w tekście oryginalnym Jahwe. I to wspaniały duch, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie czujny w bojaźni Pana, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą. Drodzy, czy nie zdarzyło się nam, że ktoś nas osądził po pozorach? Że ktoś nas krzywdząco ocenił? Że ktoś dał się zmanipulować czyjejś złej opinii na nasz temat i krzywo na nas patrzył? Bolesne to, prawda? Doświadczać niesprawiedliwości z powodu czyichś knowań, czyichś słów. I jeszcze boleśniejsze jest to, jeżeli ktoś, kto zajmuje się naszą sprawą, nie potrafi spojrzeć poza te manipulacje czy jakieś kłamstwa i ocenia nas pochopnie. Ale mamy tu wspaniałego sędziego Pana Jezusa i wspaniałego Zbawiciela, który nie ocenia według pozorów, jak mówiliśmy też na przykładzie Samarytanki. On sięga głębiej. On, jak mówi Słowo Boże w Księdze Objawienia, bada nerki i serca. On sięga do najgłębszych pokładów naszej świadomości i on wie, jacy jesteśmy. Czytamy w wersecie 4, że właśnie w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Czyli będzie traktował właściwie tych, którzy są skromni i uszanuje najbardziej zwykłych ludzi. I to jest przepiękne. I kiedy mamy to miejsce założone, i zajrzymy do psalmu mesjańskiego 72, to są przepiękne słowa w 12 do 14 wersetu. Psalm 72. Ocali bowiem ubogiego, gdy zawoła, i nędznego, który nie ma pomocnika. Zmiłuje się nad ubogim i potrzebującym i wybawi duszę nędzarzy. Wybawi ich duszę od podstępu i przemocy, bo ich krew jest cenna w jego oczach. Chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, że anawim z psalmów, czyli ci ubodzy, to niekoniecznie biedni pod względem materialnym. To ludzie, których wszelkie nadzieje w tym świecie zawiodły. Gdzie nie mają na kim się oprzeć. Jedyną ich nadzieją, jak śpiewaliśmy w pieśni opartej na psalmie 62, tylko w Bogu jest nadzieja, że ludzie są lżejsi niż tchnienie, że są zawodni. I ci ludzie, którzy stracili nadzieję w tym świecie, których wszelkie możliwości ratunku się skończyły, mają cudownego Zbawiciela. Zbawiciel to inaczej ten, który ratuje, który wybawia, który przychodzi z pomocą. I on tych ludzi, którzy nie mają pomocnika, jak czytamy, którzy nie mają na kim się oprzeć, wybawi. Jak czytamy, wyjdzie naprzeciw właśnie potrzebujących. Może bracie i siostro masz jakąś potrzebę. Może wstydzisz się powiedzieć o tym, bo to jest twój jakiś ból serca, jakiś niepokój, jakieś zmartwienie. Ale pamiętaj, Zbawiciel czeka. Mówi, że zaprasza nas. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. On zaprasza, byśmy do niego przyszli. I on zapewnia, że wybawi nas od podstępu i przemocy. Czy to będzie przemoc psychiczna, czy fizyczna, jakakolwiek przemoc, jakakolwiek presja, on ostatecznie nas wybawi, jeśli nie teraz, to w przyszłości. I czytamy, ich krew jest cenna w jego oczach. Jakie to piękne, drodzy. Krew nasza jest cenna w oczach Pana Jezusa. Nasze życie jest cenne. Ludzie mogą uważać nas za nic niewartych, pogardzać nami, nawet jakieś brzydkie słowa pod naszym adresem mówić. Ale krew dzieci Bożych jest cenna w oczach Pana Jezusa. I on dał tego dowód, bo przelał swoją szczególnie drogocenną krew za nas. Więc to jest takie budujące. Ale wróćmy do Izajasza. 11 rozdziału. Tam jest taka też ciekawa myśl w wersecie 9. Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem Pana, tak jak wody okrywają morze. Zobaczmy, jaka cudowna obietnica, że przyjdzie czas, kiedy Chrystus zapanuje, że nie będzie żadnej krzywdy. Niektórzy z nas doznali krzywd, większych lub mniejszych, mają może blizny po tych krzywdach, nie chcą wracać pamięcią do niektórych wydarzeń, które ich zraniły. Na przykład dzisiaj słuchałem takiej audycji o modlitwie Ojcze Nasz i biblista powiedział, że dzieci w niektórych ośrodkach opiekuńczych miały problem z modlitwą Ojcze Nasz, bo znały ojców bardzo złych i trudno im było mówić Ojcze. I są krzywdziciele, są ludzie, którzy źle czynią, czy w rodzinie, czy w pracy, czy w tak zwany mobbing, gdzie się źle traktuje pracowników. I krzywdy nie brakuje na tym świecie. Są wojny, są nieszczęścia, są zabójstwa, ale czytamy, że nie będzie tego, że ziemia będzie pełna poznania Boga, tak jak wody okrywają morze. I to będzie cudowny czas, kiedy Zbawiciel zapanuje. I tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 25 rozdział Księgi Izajasza, który mówi, co się stanie za Królestwa Bożego. Czytamy wersety 6 do 9. Na tej górze Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw, ucztę z wystałego wina, z tłustych potraw ze szpikiem z wina wystałego i czystego. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak Pan powiedział. I w tym dniu będziecie mówić, oto nasz Bóg, Jego oczekiwaliśmy i On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy, będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. Widzimy, że zapowiadana jest uczta w czasach mesjańskich, kiedy ludzie będą szczęśliwi, będą pocieszeni. My wiemy, że z Księgi Objawienia, że przyjdzie wesele baranka, przyjdzie uczta weselna baranka, przyjdzie coś pięknego i ludzie będą błogosławieni. I Bóg zapowiada, że ludzie ze wszystkich ludów będą uszczęśliwieni przez Niego. I że Bóg zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi. I jaka to zasłona? Zasłona wyobraża żałobę, ale też wyobraża ślepotę duchową. I drugi list do Koryntian pokazuje, że w Ewangelii ślepota duchowa ginie. Ewangelia odsłania ludziom prawdę. I to jest bardzo ważne, żeby być trzeźwym duchowo, żeby widzieć rzeczy po Bożemu. Drugi list do Koryntian, 3 rozdział powiada tak, od 12 wersetu. Mając więc taką nadzieję, z całą otwartością mówimy, a nie jak Mojżesz, który kładł sobie na twarz zasłonę, aby synowie Izraela nie wpatrywali się w koniec tego, co miało przeminąć. Lecz ich umysły zostały zaślepione. Aż do dziś bowiem przy czytaniu Starego Testamentu ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż jest usuwana w Chrystusie. I aż do dziś, gdy Mojżesz jest czytany, zasłona leży na ich sercu. Gdy jednak nawrócą się do Pana, zasłona zostanie zdjęta. Pan zaś jest tym duchem, a gdzie jest duch Pana, tam i wolność. Lecz my wszyscy, którzy z odsłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą ducha Pana, albo Pana, który jest duchem, czy ducha, który jest Panem. Różnie to bywa oddawane. W każdym razie rzecz w tym, że w Chrystusie zasłona jest odsłonięta. Ewangelia jest wielkim skarbem, drodzy. Ona oświeca ludzi. Ona jest mocą Bożą dla zbawienia każdego, kto wierzy. I rzeczywiście ludzie są ratowani z ciemności duchowych. Miejmy tę silną nadzieję, że przyjdzie taki czas, że Bóg nie tylko, że tę zasłonę usunie, już ją usuwa w Ewangelii, ale że połknie śmierć w zwycięstwie, całkowicie położy kres śmierci i że otrze łzę z każdego oblicza, że nie będzie śmierci. Śmierć niestety pochłania naszych bliskich, naszych przyjaciół, znajomych. Ilu już to ludzi odeszło i możemy tylko ich wspominać, ale śmierć będzie pokonana i jak zapewnia 26 rozdział, dojdzie do cudownego zmartwychwstania. Werset 19. Twoi umarli ożyją, wraz z moim trupem powstaną. Odcudźcie się i śpiewajcie wy, którzy spoczywacie w prochu. Twoja rosa bowiem będzie jak rosa na ziołach, a ziemia wyda umarłych. To jest cudowna, drodzy, nadzieja, że zmarli powrócą do życia, że będziemy znowu z tymi, których kochaliśmy, którzy zmarli w Chrystusie. I Bóg otrze wszelką łzę. Nie będzie właśnie śmierci, nie będzie boleści. Tak cudownego mamy Zbawiciela. I w tym dniu będziemy mówić: oto nasz Bóg, Jego oczekiwaliśmy i On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy. Będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. Już dzisiaj, drodzy, możemy się cieszyć tym wielkim zbawieniem, które zgotował Bóg w Chrystusie. Mamy cudownego Zbawiciela, na którym spełniło się wiele proroc Starego Przymierza. Mamy cudownego Zbawiciela, który zarówno w swoich narodzinach, jak i w swojej naturze jest cudowny, niepojęty w swojej wielkości i chwale. Dlatego, drodzy, weźmy sobie to do serca, aby miłować naszego Pana, aby odpowiedzieć na Jego miłość. Pierwszy list świętego Jana, właśnie 4 rozdział, mówi tak, w wersecie 19. My Go miłujemy, ponieważ On pierwszy nas umiłował. A jak możemy miłować Boga, miłować Pana Jezusa? Werset 20. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? A takie przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swego brata. I dalej czytamy werset 1, 5 rozdziału. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z Niego narodził. Czyli miłujemy tego, kto się rodzi z Boga. Każde dziecko Boże. I ta miłość to nie jest taka miłość jakaś czysto sentymentalna. Po prostu dbamy o dobro innych, także jeśli nie budzą naszej sympatii. Bo nie wszyscy w Kościele są tacy bardzo sympatyczni, nie wszyscy są tacy mili, ale dbamy o dobro. Życzymy wszystkiego, co najlepsze i dążymy, żeby czynić innym to, co najlepsze, nawet jeśli osobiście się różnimy od kogoś. Po prostu pragniemy dobra drugiego człowieka. I taka miłość jest cudowna. I jeżeli mamy tak cudownego Zbawiciela, czy jakiekolwiek przeszkody mogą nas zniszczyć? Zobaczmy, co Zbawiciel powiedział. Na koniec chciałbym jeszcze nawiązać do czegoś, do tego cudownego Zbawiciela, że Zbawiciel ostrzegł nas, że nie będzie łatwo. Ewangelii Jana 16, rozdział werset 33. To wam powiedziałem, abyście mieli pokój we mnie. Na świecie będziecie mieć ucisk, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Pan Jezus ostrzegał, że nie będzie łatwo. A pierwszy list świętego Jana to uzupełnia, że możemy zwyciężyć świat. Werset 4 i 5. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A tym zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara. Kto zwycięża świat, jeśli nie ten, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? Także, drodzy, mając takiego cudownego Zbawiciela, pamiętajmy, że przyjdzie czas, kiedy nie będzie krzywdy, nie będzie cierpienia, nie będzie śmierci. Nastąpi cudowne zmartwychwstanie. Zmarli nasi kochani wrócą do życia. I pocieszajmy się tą nadzieją. Miejmy ją skrystalizowaną. Miejmy silną nadzieję opartą na obietnicach Bożych, abyśmy nie upadli w tym świecie. I pamiętajmy, że ten, kto wierzy w Syna Bożego, może być niepokonany, nie do pokonania przez diabła i jego świat. Dlatego dziękujmy Bogu za tego cudownego Zbawiciela. Jest taka pieśń: o cudowny jest mój Zbawiciel. Kiedyś mnie urzekła i im dłużej poznaję Zbawiciela, tym bardziej widzę, że to jest nieskończona prawda, ale bardzo pocieszająca, jak cudownym On jest. Amen.